Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Dzień dobry.
A, ledwo pana słyszę. To po pierwsze, panie redaktorze, dzień dobry wszystkim. Kłaniam się, bo domyślam się, że już jesteśmy na antenie.
Tak, bo ja śniadania nie zjadłem i stąd taki słaby głos, ale za to pan poseł pewnie śniadanie zjadł, bo trzeba było do Sejmu pojechać, bo dzisiaj ważne decyzje.
Tak.
Ale dobrze, zanim do tego, co podjął Sejm, co właściwie Sejm zrobił, to ja jednak temat, który budził największe emocje przy ulicy Wiejskiej, największe emocje wśród posłów, bo to ich własny los chodziło, czyli kwestia związana z dwójką posłów, nie posłów, bo zdania są podzielone. Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik wyszli na wolność, do Sejmu jednak nie przyszli. Jak pan poseł to wszystko ocenia?
Ja, panie redaktorze, zadaję sobie takie pytanie, po prostu jak sąd mógł, ja nie przypominam sobie w 10. kadencji, żebyśmy pozbawiali immunitetów pana posła Kamińskiego i Wąsika. Pytanie brzmi, w jaki sposób procedował sąd i na podstawie czego? W 9. kadencji byli posłami, w 8. kadencji byli posłami, w 10. są posłami. Jak sąd bez zdjęcia immunitetów mógł procedować nad tymi tematami? To jest pierwsze pytanie. Drugie, no wiecie państwo, tutaj jawi się jednak dwoistość, wydaje się, postawy marszałka Sejmu, dlatego że z jednej strony ten sam skład Sądu Najwyższego orzeka, że wybory są prawidłowe, czyli on jest prawidłowo obranym marszałkiem Sejmu, a z drugiej strony pan marszałek Sejmu mówi, że ta izba w zasadzie jest wadliwie powołana. Więc ja się tylko chciałem zapytać, czy na pewno, aby chodzi o Wąsika i Kamińskiego, czy my o grubszych sprawach nie mówimy? Czy na przykład wybory były sfałszowane, skoro skład Sądu Najwyższego niewłaściwy orzekł w tej sprawie? Więc tu są ważniejsze sprawy. To, proszę państwa, to jest po prostu kakafonia polityczna, która oczywiście pianę wzbudza, ale energii żadnej nie rozprasza. To wszystko się dzieje pomiędzy dwoma ugrupowaniami i to zaczyna być już takie męczące tak naprawdę. Dlatego, że ja jestem zdania po pierwsze, że jeżeli Sejm nie zdjął immunitetu panom posłom, to oni dalej są posłami.
I to jest jasna deklaracja, więc zobaczymy, kiedy się pojawią w sali sejmowej. Faktycznie sprawa może wydawać się mało istotna, posłów zajmuje jednak bardzo, bo to dotyczy tego, jaki jest skład Sejmu. Cały czas marszałek nie podjął decyzji, także PKW tej decyzji nie podjęła, żeby kolejnym posłom proponować mandaty, bo tak się dzieje, ktoś odchodzi albo na emeryturę, albo do Europarlamentu, albo zostanie wójtem, albo burmistrzem i odejdzie, albo pójdzie do jakiejś innej instytucji, jak pan poseł Artur Soboń był posłem, został wiceprezesem NBP-u, więc złożył mandat. To się w czasie kadencji zdarza. No, także tragedie się zdarzają. Wtedy też mandat jest oczywiście uzupełniany.
No, wie pan, ale ja mówiąc o grubszych sprawach...
A w tym wypadku nie wiem, ilu mamy posłów. No wczoraj ja nie widziałem tylu kamer w Sejmie tej kadencji jak wczoraj. Nawet przy inauguracji było ich mniej. To nawet posłowie to wskazywali, że jak wchodzili tym głównym holem wejściem, to po prostu mówili się, co tu się dzieje? Ja nie widziałem tylu kamer od lat. Wielu posłów mi tu i to była prawda,
to
mówiło, że tam
wszystko
po prostu. Wszyscy czekali
się. Policji zostały wprowadzone na teren Sejmu w celu wzmocnienia Straży Marszałkowskiej. Ja mam dość duży samochód, ale zaglądali mi tam. Ja mówię, co mi pan tam tak zagląda? A on mówi, a wie pan, kazali nam sprawdzać, kto na tylnym siedzeniu siedzi albo leży. Ja mówię, może bagażnik jeszcze panu otworzyć, bo jakby tamta strona była zdolna w bagażnikach ludzi przewozić, tutaj raczej tak nie będzie. No, nie jest to o tyle wesołe, że faktycznie, proszę państwa, mamy wady prawne, nieusuwalne wady prawne w postaci uchwalenia budżetu państwa na przyszły rok w składzie Sejmu niekonstytucyjnym. Dlatego, że Sejm ma 460 posłów, a naprawdę to marszałek wykluczył dwóch bezprawnie i Sejm nie uzupełnił stanu, czyli etatowo Sejm nie był w stanie podjąć takiej decyzji zgodnie z prawem. No to powiem, że no... Jazda bez trzymanki. Ja to już nawet nie wiem, wiecie państwo, gdzie jest koniec tego wariactwa, bo tak naprawdę jeżeli sobie jaśnie państwo dziś rządzący wybierają sędziów, wybierają policjantów, wybierają sobie prokuratorów tych, a nie innych, wybierają sobie posłów, wybierają sobie prezydium, przecież ten marszałek dla nich nie jest odpowiedni. Ten jest odpowiedni. Do dzisiaj wybranej komisji do spraw Pegasusa czterech posłów skierowanych nieodpowiedni, dlatego że oni pracowali w ministerstwie. Ale już pani, która była członkiem rządu Prawa i Sprawiedliwości, pani Sroka, jest przewodniczącą tej komisji i im to już pasuje, że pani Sroka była po drugiej stronie w czasie... Oni dzisiaj, ta komisja będzie rozpatrywała okres, kiedy pani Sroka była w rządzie.
No i
I
to
ona jest przewodniczącą.
Już nie, ale to zawsze o Pegasusie jeszcze powiemy. Faktycznie została już wybrano przewodniczącą, wybrano także skład wcześniej, rzecz jasna, tak, przez Izbę Niższą, przez parlament, więc to wszystko się działo. Panie pośle, ale zanim ta komisja, to jeszcze zakończmy sprawę posłów, bo ona powoduje taki galimatias prawny razem z sądownictwem, razem z prokuraturą, że pojawiają się głosy coraz częstsze, że potrzebny jest reset konstytucyjny, że potrzebny, żeby usiadły różne partie i porozumiały się raz jeszcze na temat konstytucji. Różni ludzie także mówią, że nasza konstytucja, że jej możliwość funkcjonowania, opisywania dobiegła końca, że niestety spór polityczny albo temperatura społeczna, no z różnych powodów, ale że ten system, który się ukształtował pod koniec lat 90. po prostu się wyczerpał i bez napisania nowej albo poprawy tej konstytucji, to my z tego klinczu nie wyjdziemy, jak pan poseł uważa.
No musi być powołana konstytuanta. Ta konstytuanta będzie pracowała około 4 lat nad tekstem nowej konstytucji. No, czyli inaczej mówiąc, ta konstytucja, którą mamy, ona została napisana na 10 lat. Dlatego ona warunkowo została przyjęta. I to Ryszard Kalisz do dnia dzisiejszego wspomina, że tak naprawdę faktycznie ta konstytucja to była konstytucja pierwszego kroku. Konstytucja, która po 10 latach i nabraniu pewnego rodzaju wiedzy na temat wad i zalet tej konstytucji powinna być poprawiona o same zalety. I szczerze mówiąc, ja oczywiście przyznaję rację, dlatego że kilkadziesiąt razy w konstytucji jest napisane niezwłocznie zamiast w terminie 14 dni. Ta konstytucja musi być zgodnie z tymi teoriami nowoczesnego świata, wszystko musi być napisane wprost, dosłownie i bez możliwości interpretacji. Więc myślę sobie, że nawet te artykuły, które w dniu dzisiejszym istnieją, na przykład w sprawie powołania składu KRS-u, są dla mnie bardzo czytelne i dla każdego, kto trochę języka polskiego zna, to jest czytelne, że 15 sędziów wybiera się spośród sędziów. Nie jest napisane, kto wybiera, więc w sposób domyślny jest napisane, że to Sejm wybiera, dlatego że Sejm organizuje pracę ustawami. Więc tutaj sędziowie trochę, że tak powiem, nagięli prawa i o to poszła tak naprawdę cała awantura z tak zwanym praworządnością tak zwaną. I ona końca nie widać, proszę państwa, dlatego że podzielili się adwokaci, podzielili się sędziowie, podzielili się prokuratorzy i tak naprawdę nie podoba mi się to, bo tak prokuratorzy, jak i sędziowie, jak i adwokaci, oni przysięgali na konstytucję. Każdy z nich może interpretować, ale bo nawet wyrok jest interpretacją, natomiast na pewno nie polityczną. Bo konstytucję może jedynie interpretować Trybunał Konstytucyjny i to jest kropka po zdaniu o jako ostateczna interpretacja. Ale akurat w tylu przypadkach ja nie widzę możliwości interpretacji, bo w ustawach jest wprost napisane, kto zmienia krajowego i w jaki sposób to się dzieje. Tam jest ścieżka opisana i tutaj pan Bodnar nie zapisuje się wielkimi zgłoskami. On raczej, powiem, że do historii przejdzie jako... Mieliśmy falantyzację, teraz mamy bondaryzację prawa.
Adam Bodnar i on bondaryzuje prawo i to jest już weszło do klasyki, bo faktycznie im dalej ten rząd idzie, tym więcej osób, także prawników, także wśród tych, którzy mieli poglądy bardzo bliskie Platformie, zaczyna dostrzegać pewne mankamenty prawne w działalności obecnego rządu. Przyrzućmy się, panie pośle, Marek Jakubiak, naszym gościem, państwo słuchają Radia Wnet, to jest Kurier w samą południe. Przyrzućmy się na inny obszar, mało oświetlony w polskich debatach. Doczekali się posłowie w końcu odpowiedzi na piśmie na swoje pytania, które zadawali premierowi Donaldowi Tuskowi w czasie jego expose. No i z tych pytań widać, że wielu rzeczy nie będzie. Branża beauty miała mieć niższy VAT. Tego nie będzie. Kwoty wolne od podatku nie będzie. Reformy składek zdrowotnych dla przedsiębiorców też nie będzie. Oczywiście w najbliższej przyszłości, bo premier powiedział, że może kiedyś się uda, ale na pewno nie teraz. Na pewno nie w 100 dniach obiecanych. A myśmy obiecali państwu, że 100 konkretów na 100 dni będziemy rozliczać. No mamy pigułkę dzień po i mamy zapowiedź ostrej dyskusji, może nawet i awantury o aborcję. Donald Tusk aborcję wprowadza do debaty publicznej, jest mu to z jakiegoś powodu potrzebne, ale te, jak powiedziałem, gospodarcze rzeczy w odpowiedziach do posłów widać, że się nie uda. No i co zrobimy, zrobicie jako przedsiębiorcy z Donaldem Tuskiem?
Część z państwa na pewno kabaret Laskowika pamięta, jak w sklepie pyta się, bo to był sklep z warzywami, tak to się nazywało. To jest, nie ma, to jest, nie ma. A co jest? Ja jestem. No jest Donald Tusk, proszę państwa. No nic nie będzie, a Donald Tusk będzie. Więc powiem tak, że to jest i śmieszne, i przerażające. Dlatego, że zostaliśmy, znaczy ja nie, większość państwa też nie. Zostali ludzie oszukani. Ja rozmawiałem wczoraj przynajmniej z dwoma osobami, które głosowały na Donalda Tuska i są w tej chwili, że tak powiem, no w konfuzji wielkiej, dlatego że mówią, wprost mówią, że są oszukani. Więc myślę, że to wszystko idzie ku wcześniejszym wyborom. Donald Tusk pewnie nie będzie chciał na to pozwolić, ale wcześniejsze wybory dadzą większą władzę, więcej otrzyma głosów Hołownia i Kosiniak-Kamysz zapewne, a Donald Tusk zapewne mniej. I Prawo i Sprawiedliwość, jak zreformuje swoje podejście do wyborów, to wygra te wybory. I ja bym zachęcał do skrócenia kadencji wszystkich, którzy mają na to wpływ, bo to my daleko tak nie pojedziemy. My państwo rozwalimy. Naród się musi opowiedzieć albo po jednej stronie, albo po drugiej stronie. Ten koalicyjny rząd to będzie rząd spełniania idiotyzmów na szkodę państwa po to, żeby trwał. I tak ta pigułka, o której pan mówił, ta aborcja, przecież to są tematy zastępcze, wiemy o tym. Aborcja nigdy nie może być środkiem antykoncepcyjnym. No nigdy nie może być. Zabijanie nie może być metodą szczęścia, czy też podstawą szczęścia kobiety. Na litość boską, no. Nie może być. Ja w ogóle, ja już swoje lata mam i wiem, jak antykoncepcja wyglądała za moich czasów, jak wygląda teraz. Teraz zaś w ciąży to jest problem, a nie jak nie zaś w ciąży. Więc to są wszystko, proszę państwa, tematy zastępcze.
Robienie zastępcze, paniki, ale może bardzo ważne. No to może jakie zastępcze.
Ważne? Panie redaktorze, ważne jest
politycznie. Może dla 55. Wiele osób mówi, że tą aborcją i tą tabletką Donald Tusk wygrał sobie następne wybory parlamentarne, bo nic innego nie musi robić, tylko pokazać PiS, aborcji zakazywa, o ja aborcję daje i to wystarczy do sukcesu wyborczego w Polsce we współczesnym czasie. To już nie są lata 90., panie pośle.
Ja bym chciał tylko państwu powiedzieć, że co to znaczy, a co się zmieniło, że tak powiem? To co to, teraz można zabijać, wtedy nie?
Panie pośle, klimat się zmienił. Taki mamy klimat, jak kiedyś mówiła. Można się zrzymać, można popierać, ale wiele osób mówi, tu nie ma przypadku, tu nie ma awantury, to jest chłodna i skuteczna kalkulacja polityczna.
Oczywiście,
przez Donalda
Tuska. Że tutaj akurat się zgodzę, dlatego że Donald Tusk zimno kalkuluje. On to, możecie wpisać mu do tej ustawy, co chcecie, a i tak ta ustawa nie przejdzie, bo wszyscy o tym wiedzą. Tak samo jak Donald Tusk wypowiedział się, że bardzo mało prawdopodobne, żeby ta ustawa wyszła, no ale obiecałem, że ją wprowadzę, to ją wprowadzę. Będziemy głosowali, będzie burzliwa dyskusja, będzie znowu trzepanie piany na ten temat i tyle. No, jeżeli ta ustawa zakłada, że w 9 miesiącu ciąży można dokonać aborcji, no to przepraszam, no to jest już jakieś szaleństwo. Przecież oni mówią wprost w tej ustawie, której troszkę tylko czytałem, będę się zagłębiał w to, chociaż z takim pewnym wstrętem do tego podchodzę, ale powiem państwu, że jak pan redaktor pozwoli, to ten temat emocjonalny ja odłożę na czas, kiedy ta ustawa faktycznie będzie.
Szymon Hołownia powiedział, że się czeka na tą ustawę. Jest ustawa Lewicy, której w końcu nadał druk sejmowy po 3 miesiącach leżenia w takiej lodówce, powiedzmy, że nie zamrażarka, bo to powiedzmy ponad pół roku, ta chłodziarka wyjęta z tej
emocji.
Tak, do chłodzenia emocji i że wszystkie razem, jak to mówiła moja mama, cudzamen do kupy, weźmie te ustawy i rzuci na jedno posiedzenie. Sam powiedział Szymon Hołownia, że będzie przeciwko propozycji i Lewicy, i Platformy. To deklaracja, nie wiem, czy osobistej woli, czy też kalkulacji pod zbliżające się za nieco ponad półtora roku wybory prezydenckie.
Ale Hołownia zrobił się politykiem dość dużej klasy i myślę sobie, że jakby pan miał rację mówiąc o tym, że Tusk sobie zapewnił wybory, to on by głosował za tym, żeby wygrać kolejne wybory, czy też zostać prezydentem.
No może kalkulacja jest taka, żeby wyprzedzić kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Żeby teraz tu trochę pójść do centrum, ale już powoli skręcać na prawo i żeby liczyć na taki wariant, że jest Trzaskowski, który ma ileś procent, on, który ma ileś i kandydat PiSu. Każdy ma po 20, powiedzmy, na początek i nie wiadomo, który z tych trzech wejdzie do tury drugiej. Jeden będzie 22, drugi 21, a drugi 20. Więc to jest może taka kalkulacja wyborcza.
Moim zdaniem Tusk 24-25 kończy się kadencja von der Leyen. Jeżeli nie zostanie przewodniczącym Komisji Europejskiej, to będzie startował na prezydenta. Bo to są dwa miejsca, które jeszcze ewentualnie jest w stanie tolerować. Tak więc to, czy Trzaskowski będzie startował, to myślę sobie jest znak zapytania i to nie w rękach akurat Polaków, tylko Unii Europejskiej. To moje zdanie na ten temat. Natomiast ja, panie redaktorze, chcę powiedzieć, że pani Paulina Henik-Kloska, pani minister ochrony środowiska i klimatu, drugi raz ognia dała. I porozmawiajmy na ten temat.
A to jest ciekawe, to już na antenie Radia Wnet mówiliśmy już wczoraj, jak to się tylko wydarzyło, jak się okazało, że w ministerstwie, w historycznym, przedwojennym gmachu Ministerstwa Klimatu i Środowiska były tablice, one upamiętniały i ofiary Powstania Warszawskiego, ale także ofiary terroru stalinowskiego w Polsce. Dwie tablice, między nimi znaczek Polski Walczącej, słynna kotwica, to wszystko zostało usunięte. Długo nie było wiadomo dlaczego. Teraz jest w końcu oficjalne stanowisko, że ten fragment gmachu będzie remontowany, ale wcześniej posłowie PiSu się dowiedzieli, że to skrzydło akurat już było remontowane rok wcześniej, więc nie wiemy, na czym ten remont będzie polegał, a Polska Walcząca i te tablice wylądowały w piwnicy w takim schowku na śmieci, na graty i tam sobie leży. No i pytanie, czy to może faktycznie remont, czy może pani Henik-Kloska uznała, że widziała te ofiary i wojny i niemieckie i potem sowieckie, uznała, że to jednak nie licuje z jej obecnością w tym gmachu.
Wie pan, w miejscu, w Gdańsku, w miejscu rozstrzelania pocztowców gdańskich, rajcy miejscy ustawili pojemniki ze śmieciami. Musieliśmy awanturę robić, żeby je usunięto stamtąd, więc widocznie niesie się taki pomysł na życie ucinania naszych korzeni i wprowadzania nowej mody na brak korzeni historycznych. No. Więc powiem, że to jest o tyle obrzydliwe, że oni nie pojmują, że władze nie dostali raz na zawsze. Oni nie pojmują, że kij ma dwa końce. Że to jest tak, że pani Hennig-Kloska, według mojej oceny, tragiczny minister, tragiczny wręcz nawet, który popełnia błędy szkolne. To nie są jakieś błędy. Ona jest dalej w Sejmie, ona myśli, że można sobie tam popyszczeć tam z tej trybuny, pokrzyczeć, powrzeszczeć, długopisem pomachać i będzie wszystko w porządku. Ona, proszę państwa, wstrzymała w 11 okręgach, wstrzymała wycinki lasów, ludzie poinwestowali w sprzęt, firmy stoją, nie mają co robić. Jakby gospodarka leśna stanęła, a okazuje się, że ona wysłała list zwykły, nawet nie zarejestrowany w księdze wyjść listów, więc poza kancelarią w ogóle to wszystko się stało. Więc powiem szczerze, że wczoraj było naprawdę dużo ludzi na Komisji Ochrony Środowiska i naprawdę gorzkie słowa były pod tym adresem. Ja myślę, że pani Paulina Hennig-Kloska powinna już dojść do tego momentu, w którym powiedzieć dość, nie daje sobie rady. W związku z tym może znajdźcie kogoś innego, bo to by było rozwiązanie. I teraz jest sytuacja, proszę państwa, taka, że proszę, ni stąd, ni zowąd, ja publikuję artykuł na temat wypowiedzi IKEA, którą sprowadził do Polski Donald Tusk, która to IKEA postawiła największy tartak w Polsce. Teraz chce drugi taki sam tartak postawić w północnej Polsce. Chce uruchomić następne fabryki w Polsce. I rżnie polskie lasy, aż miło. Pytam się bardzo poważnie. To co, polskie firmy mają nie dostać drewna, dlatego że pani Paulina postanowiła nie wycinać lasów, a IKEA zgłasza i pewnie dostanie. Pytanie brzmi, ile? Będziemy tego pilnować, bo to jest kolejna granda, proszę państwa, lobbingu zachodniego. Tak jak wiatraki zalobbowały za tą ustawą wiatrakową i tylko wstyd przynieśli całej tej nowej władzy, tak teraz drugi raz to samo się dzieje. Pani minister, proszę myśleć, zanim pani cokolwiek zrobi. Proszę myśleć.
No to zobaczymy. A jak to myślenie się będzie kończyć? To już kończyć na koniec. Tak mi się ułożyło w ostatnim pytaniu. Naszym gościem Marek Jakubiak. No bo pani minister Hennig-Kloska rzeczywiście staje się powoli naszą ulubienicą. Zaczęło się od dziwnej ustawy wiatrakowej, wycofana. Ani słychu, ani widu. Miała wrócić, miało być przedłożenie rządowe. Nigdzie w żadnych pracach międzyresortowych, zespołach, na pierwszym w ogóle etapie procedowania w rządzie ta ustawa nawet nie jest. Temat i go nie widać. No ale w lasach, to pani minister narozrabiała, wiele osób mówi, początkiem czy końcem tego typu zarządzania w lasach, jak zakaz wycinki, potem zezwolenie na wycinkę, ale nie wiadomo w jakim trybie. No jest, to nie jest chaos, to nie jest przypadek, nie jest tak, że pani minister po prostu się nie zna. Ona celowo destabilizuje lasy, żeby potem je spieniężyć być może. Takie też są spekulacje.
No ja właśnie mówię, że po to się oszczędza wycinkę, żeby dla kogoś innego starczyło. Dlatego, że oni się już dziś wycofali z tego. Natomiast pytam się, czy to jest poważne ministerstwo? To naprawdę tak się dzieje? Że występuje gość wczoraj, który odpowiedzialny jest od pani Hennig-Kloski z lasów. Jakieś bardzo dziwne pokazuje rzeczy. Znowu leci populizmem wyborczym. A to nieprawda. Tam akurat jest wiceprzewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska jest pan poseł Sałek, który jest absolutnym leśnikiem, fanem leśnictwa. On po prostu żyje ekologią i jemu się nie da kitu wcisnąć. I tak jak on wczoraj obnażył tą całą głupotę ministerstwa, to ja myślę, że pani Paulina Hennig-Kloska zasłużyła już na wotum nieufności. Że to jest tak, że już powinniśmy debatować nad tymi lapsusami pani Hennig-Kloski, bo to jest naprawdę wstyd na cały świat. Gospodarka leśna, proszę państwa, to jest zamknięty obieg. Sadzi się odpowiednia ilość lat, rośnie, wycina się, sadzi się za ileś lat. To jest gospodarka rowerowa taka. Nie można jej przerywać, bo jest przerost wtedy i tak dalej. No ale to, że mówimy, że w Polsce będzie więcej drzew, a IKEA stawia następne fabryki, to coś tu mi śmierdzi. No śmierdzi po prostu.
I pytam.
Jako przedsiębiorca to mówię. Dlatego, że po pierwsze ta władza, jak tylko dorwała się do sterów swoich, natychmiast zaczęła od czegoś, To jest potrzebne firmom, gigantycznym firmom, które sama wprowadziła w 12-13 roku na teren Rzeczpospolitej. Coż tu mi śmierdzi, powiem szczerze.
No i zobaczymy, jak będzie dalej to wyglądać. Marek Jakubiak był naszym gościem, poseł, klub, koło poselskie. Kukiz 15, panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, miłego dnia życzę i weekendu oczywiście.
W lasach. Warto pójść teraz trochę, ale już nie ma tak ładnie, już nie ma tyle śniegu, ale też fajnie, w lesie zawsze jest fajnie. Państwo słuchali Kurera w samo południe, dzięki wsparciu naszych patronów. Nasi patroni nas wspierają na portalu, na stronie patronite.pl/radiownet. To dzięki wam możemy nadawać. Bardzo dziękuję panu Bartkowi, który dołączył do naszego grona w ostatnich minutach. No i zachęcamy wszystkich, twórzmy przestrzeń wolności.